Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Nieoczekiwana zmiana miejsc. Patrycja Zielonka na miejscu Sławomira Orlika. Program przygotowywała razem ze mną i teraz będzie odbierała telefony od Państwa. Zachęcam do dzwonienia. Patrycja jest bardzo miłą osobą, ma ładny głos i bardzo konkretnie i rzeczowo rozmawia. Będzie te rozmowy Państwa kierowała do mnie. Kto chce wziąć udział w tym programie, to zapraszam do dzwonienia. 510 37 i 36 numer do studia. Mariusz Tołajkowski program realizuje, on już nic nie będzie mówił i Krzysztof Kukliński program poprowadzi dla Państwa. Potrwa ten program prawie do godziny 13. Jest pomysł w tej sprawie.
Pojawił się taki wątek, czy audycja nie mogłaby być przedłużona do dwóch godzin. Ja uważam, że ten czas, który jest obecnie, a więc te 50 minut, to w zupełności wystarcza. Natomiast można by pomyśleć, żeby wprowadzić taki program pod tytułem Czas Reakcji Ekstra, który odbywałby się w sobotę. Więcej byłoby o absurdach, więcej telefonów radiosłuchaczy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich redaktorów. Dziękuję.
Czas reakcji ekstra w sobotę, a może więcej muzyki tanecznej po prostu w takim czasie reakcji. Jeżeli chodzi o telefony i o maile, tego jest naprawdę mnóstwo i powiem szczerze Państwu, że właściwie obułoby się dzisiaj bez gości. Wystarczyłyby same telefony i maile, a to i nie wiem, czy te 50 minut wystarczyłoby na zaprezentowanie wszystkiego. Spróbujemy, może się uda, chociaż częściowo. Jeszcze pytanie w sprawie Pyromagic, bo wielkimi krokami pokazy sztucznych ogni zbliżają się, ale także towarzyszyć tym pokazom będą zawody na wodzie o bardzo różnych angielskich nazwach, których nie będę przytaczał, bo nie pamiętam nawet tych nazw. Proszę posłuchać.
Artur Szczecin, witam kochane Radio Szczecin. Rozwiązujecie wszystkie problemy, znacie wszystkie odpowiedzi na wszelkie pytania, więc zadaję pytanie. Jak będzie z możliwością podziwiania festiwalu Pyromagic w następny weekend z trasy zamkowej, która jest w trakcie remontu?
Z tym pytaniem zwróciliśmy się do organizatora i do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Nie będzie można podziwiać z trasy zamkowej pokazów Pyromagic. Trasa będzie w ogóle zamknięta i dla ruchu samochodowego, i dla ruchu pieszego. To są względy bezpieczeństwa. Tak to będzie wyglądało. Teraz przenosimy się na Plac Kościuszki.
Witam, Piotr ze Szczecina, stały słuchacz. Często przejeżdżam ulicą Sikorskiego i stoję na światłach w kierunku Placu Kościuszki. Od pewnego czasu tutaj starsze osoby, takie może w średnim wieku, żebrają, pukają do szyb samochodów i proszą o jakieś tam datki. A przecież po drugiej stronie ulicy, na przeciwnym pasie tej ulicy Sikorskiego, jest miejski ośrodek chyba pomocy rodzinie, jak dobrze pamiętam, siedziba główna w Szczecinie. Może by ich zainteresować, może w ramach jakiejś przerwy swojej by wyszły te panie i zobaczyły, co się dzieje i udzieliły pomocy, zapytały się. Nie trzeba pomóc tym osobom starszym, które tutaj pomiędzy samochodami biegają. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Akurat nie zaobserwowałem takiej sytuacji. Często przejeżdżam przez Plac Kościuszki, również ulicą Sikorskiego. Rzeczywiście przy ulicy Sikorskiego jest siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Nie wiem, czy jest to siedziba główna. No w każdym razie jest. I nie wiem, czy to dobry pomysł, aby panie stamtąd wychodziły i interesowały się losem tych żebrzących przy Placu Kościuszki. Wydaje mi się, że tego rodzaju akcja nie na wiele by się zdała, ponieważ są ludzie, którzy z takiego właśnie żebrania na placach, na ulicach, przy kościele, przy kościołach uczyniły sposób na zarabianie pieniędzy i nie są zainteresowane innymi formami pomocy. Nie wiem, nie znam się. Jeżeli Państwo mają jakieś obserwacje na ten temat, to proszę o telefony 510 37 36 to do studia. Z trzema dwójkami czujny numer, można także pisać czas reakcji @radioszczecin.pl. Teraz taka zaległość, pan napisał do nas. Zwracam się do redakcji Czasu Reakcji z prośbą o pomoc w załatwieniu problemu. Od stycznia bieżącego roku stacje Orlen zwiększyły rabaty z 5 do 8 groszy na litrze paliwa. Jednak od tego czasu przestały wystawiać faktury VAT na zakup paliwa dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Mam 4 dzieci i prowadzę działalność gospodarczą. Sytuacja jest analogiczna na stacjach Lotos. Albo rabat, albo faktura. Uznałem, że jest to niesprawiedliwe, dlatego zwróciłem się z tym do Rzecznika Praw Obywatelskich. Biuro Rzecznika zwróciło się w tym temacie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 13 czerwca otrzymałem pismo z Departamentu Polityki Rodzinnej z informacją, iż powinienem otrzymywać zarówno rabat, jak i fakturę VAT na działalność gospodarczą. i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że po prostu pan chce skorzystać z tego rabatu i Orlen i Lotos przystąpiły do tego programu i z kartami dużej rodziny można tam uzyskiwać rabaty, tak jak tutaj słuchacz napisał, 5- bądź 8-groszowe na litrze paliwa. Otrzymaliśmy odpowiedź od firmy Orlen. Szanowny panie redaktorze, informujemy, że na wszystkich stacjach należących do PKN Orlen posiadacze karty dużej rodziny otrzymują rabat 8 groszy na litrze oraz fakturę VAT. Prowadzenie działalności gospodarczej przez posiadacza karty dużej rodziny nie ma żadnego wpływu na udzielany rabat czy wystawienie faktury. Uprzejmie prosimy o informację, o jakiej stacji w Szczecinie, w jakiej stacji w Szczecinie taka sytuacja miała miejsce. Natychmiast to wyjaśnimy. Przepraszamy państwa słuchacza za wszelkie niedogodności w opisanej przez niego sytuacji. No myślę, że sytuacja jest wyjaśniona. Orlen zaprzecza. Faktury VAT są wystawiane wówczas, kiedy posiadacz karty dużej rodziny prowadzi działalność i chce fakturę VAT otrzymywać. Jeżeli taka sytuacja się wydarzyła, to było to jakieś jednostkowe niedopatrzenie. Jakiś telefon mamy? Halo, pani Krystyna zadzwoniła. Dzień dobry, pani Krystyno. Pani Krystyna trochę straciła cierpliwość, a długo nie musiała pani Krystyna czekać. Prosimy o powtórkę. Pani Krystyno, 510-37-36, nasz numer telefonu. Teraz jeszcze o młocie. Prosiłbym o sprawdzenie, czy ekipa remontująca trasę zamkową ma zezwolenie na używanie młota pneumatycznego od godziny 4 rano. Sytuacja jest nagminna i skazuje połowę miasta na wczesną pobudkę, gdyż młot używany do kruszenia starej nawierzchni to potężna samojezdna maszyna czyniąca niesamowity hałas. Zgłaszałem zakłócenie ciszy nocnej na policji, ale uzyskałem informację, że wykonawca ma wszelkie zgody z urzędu miasta i brak jest podstaw do interwencji. Prosiłbym o sprawdzenie, czy to prawda, a jeżeli tak, to jaka jest podstawa prawna udzielenia zgody i kto ją wydał? Z góry dziękuję za zajęcie się tą sprawą. Dzisiaj naszym gościem, jak się uda, będzie pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej. Podobną sprawę już wyjaśnialiśmy i tutaj jest pewien problem rzeczywiście, no bo kodeks wykroczeń to raz, a zgoda urzędu miasta, jakiegoś organu, jakiejś komórki w urzędzie miasta miałaby zawieszać stosowanie przepisu kodeksu wykroczeń. Wydaje mi się to absolutnie niemożliwe i nielogiczne, ale na przykład przy remoncie ulicy 26 kwietnia taka właśnie sytuacja była i tam mieszkańcy okolicznych bloków skarżyli się na koszmarny hałas w nocy i okazało się, że wykonawca tych prac ma jakieś zezwolenia, które rzekomo zawieszają stosowanie kodeksu wykroczeń. Nie wiem, dowiemy się. No może jeszcze raz przypomnimy sobie tę wiedzę od pani Joanny Wojtak ze Straży Miejskiej. To w dalszym ciągu trwania naszego programu. Zostawiam tego maila. Teraz jeszcze o alkoholu. Sporo czasu poświęciliśmy alkoholowi, a właściwie ilości punktów sprzedaży alkoholu w centrum miasta. Przypomnę, jeden punkt przypada na 196 mieszkańców centrum miasta, a momentami jest jeszcze gęściej. W tej sprawie rozmawialiśmy między innymi z panią Stefanią Biernat, przewodniczącą Rady Miasta, członkini Gminnej Komisji do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie będziemy na razie do tego tematu wracać. Odkładamy go na wrzesień, bo wtedy odbędą się posiedzenia Rady Miasta, a uzyskaliśmy obietnicę, że wzięty zostanie pod uwagę taki pomysł, aby przy udzielaniu koncesji pojawił się jeszcze jeden parametr mówiący o odległości od najbliższego punktu sprzedaży alkoholu. Bo teraz takiego parametru nie ma i właściwie można by udzielać tych koncesji, jeżeli pozostałe są spełnione, dowolną liczbę na danym terenie. Taki parametr by się przydał, o tym pani Stefania Biernat mówiła. Radni podobno mają wziąć pod uwagę zmianę uchwały w tej sprawie. Jestem Polką z krwi i kości, chociaż mieszkam za granicą od 37 lat, pisze słuchaczka. Często słucham Czasu Reakcji. Nie mogę zrozumieć, że pracodawcy nie walczą z alkoholem. Przykład. Budowa, rusztowania, malowanie fasady, a tu pracownicy idą za garaż i piwko po piwku. Jak pracodawca może na to przymykać oczy? Ma odpowiedzialność za pracownika, bezpieczeństwo. Ale aby nie spadł z tego rusztowania albo nie spuścił coś na głowę przechodniom. Są alkomaty. Łatwo wprowadzić to w życie. Więcej kontroli prac budowlanych przez jakąś jednostkę miasta, pisze słuchaczka. Rzeczywiście pracodawca absolutnie nie ma prawa, w ogóle nie może, to jest niemożliwa sytuacja, żeby dopuścił do pracy pijanego, nietrzeźwego pracownika. Jeżeli państwo są świadkami takiej sytuacji, to policja jest tutaj od tego, żeby w takiej sytuacji pojawiła się, przeprowadziła kontrolę takiego pracownika, natychmiast usunęła ze stanowiska pracy i nałożyła karę na pracodawcę. Teraz będzie o asfalcie. Upały jakby zelżały. Dzisiaj tak nie za bardzo upalnie, ale jak sprawdziłem prognozę pogody, to jutro będzie powyżej 30, podobnie pojutrze. Mówiliśmy o asfalcie i o polewaczkach, które wyjechały do centrum naszego miasta i polewały asfalt. Jednym z wątków naszych rozmów było to, czy aby ten asfalt pod wpływem wysokich temperatur nie topnieje i nie się deformuje, także pod wpływem oczywiście nacisku kół. Słuchacz zadzwonił z takim komentarzem.
Witam, Marcin z tej strony. Dzwonię w sprawie tego gorącego asfaltu. Spójrzmy na te drogi w Polsce, one są czarne. Ten asfalt faktycznie rozgrzewa się do wysokich temperatur, a drogi w Niemczech są bardziej domieszką betonu. One są bardziej białe. I ta droga jest bardziej wytrzymała na te temperatury i na nacisk i mniej się zużywa. Czemu nie skorzystamy z tej technologii, która jest już sprawdzona?
No właśnie, no tam rzeczywiście trochę jaśniejsze są tamtejsze drogi, chociaż nie wszystkie. Jaka jest u nas technologia, jaki asfalt się kładzie, nakładkę bitumiczną, jeden z słuchaczy także w telefonie czujnym nam zwrócił uwagę, że to nie asfalt, to nakładka bitumiczna. Jakie są tego parametry? Być może kiedyś to zaczniemy wyjaśniać. Wyjaśnimy w czasie reakcji. Jeszcze o makro napisał nasz słuchacz. Dzień dobry, chciałem podzielić się ze słuchaczami sytuacją, która miała miejsce dnia 1 sierpnia w sklepie Makro przy ulicy Południowej w Szczecinie. W poszukiwaniu wentylatora, który stał się ostatnimi czasy towarem deficytowym, udaliśmy się z żoną oraz naszą 12-miesięczną córką do przedmiotowego sklepu. Niestety ku naszemu ogromnemu zdziwieniu na wejściu do sklepu zostaliśmy wyproszeni przez pracownika sklepu Makro następującymi słowami: od poniedziałku do piątku nie wolno wchodzić z dziećmi do sklepu. Koniec cytatu. I słuchacz pyta, czy to możliwe. Dostaliśmy odpowiedź z Makro. Wyjątki z regulaminu ze względów bezpieczeństwa, z wyłączeniem sobót i niedziel oraz dni wskazanych przez Makro, nie wolno wprowadzać na teren Makro dzieci o wzroście poniżej 140 cm, w tym niemowląt i dzieci w nosidełkach, wózkach i tym podobnych. Makro nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie Makro. Chodzi o bezpieczeństwo. Po Makro poruszają się różnego rodzaju pojazdy, podnośniki, sztaplarki i tym podobne. I Makro wprowadziło właśnie takie ograniczenia. Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, na początek mail od naszego słuchacza w sprawie niepełnosprawnej klientki autobusów Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego autobusów. Pani porusza się na wózku inwalidzkim elektrycznym i czasami zdarza się, że blokuje przejazd takiego autobusu, a to z powodu, że kierowca czasami odmawia przewiezienia takiego wózka ze względów bezpieczeństwa. Wiele razy na ten temat mówiliśmy w czasie reakcji. Nasz słuchacz napisał maila. Mam temat, który może was zainteresować. Mianowicie w ostatni czwartek w godzinach porannych na terenie Spadombie z udziałem przedstawicieli Policji, Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego oraz Urzędu Miasta odbyły się ciekawe testy, które dotyczyły umieszczenia kartonowej repliki wózka, który był gabarytów identycznych jak ten, którym posługuje się niepełnosprawna pani. Kartonowa wersja takiego wózka była wsadzana do każdego rodzaju autobusu w celu zweryfikowania, czy faktycznie mieści się w miejscu przeznaczonym na wózek inwalidzki oraz czy jest możliwość zapięcia takiego kombajnu pasami bezpieczeństwa. I okazało się, policja doszła do wniosku, że faktycznie racja leży po stronie kierowców. Padło stwierdzenie, że nie należy jej zabierać. Podobno na biurku prezesa spółki Spadombie leży już odpowiednie pismo z wytycznymi w zakresie postępowania z niepełnosprawną osobą, która porusza się na wózku elektrycznym. Zatem może zostałaby przedstawiona konkluzja z tych statycznych testów. Pani Hanno, rzeczywiście takie testy były?
Rzeczywiście takie spotkanie służb odbyło się na zajezdni, w spółce na autobusowej w Dąbiu. Natomiast nie oznacza to, że są już konkretne wnioski, konkluzje. Służby szukają różnych rozwiązań i sprawdzają, czy większe pojazdy mogą i w jakim zakresie mieszczą się w których autobusach, ponieważ autobusy to miejsce mają zgodnie z regulacjami, natomiast ta wielkość jest różna. I rzeczywiście szukamy takiego rozwiązania optymalnego dla tego, jakby dla tej pasażerki, ale też innych, którzy poruszają się komunikacją miejską, tak żeby jednoznacznie uregulować poruszanie się tych takich większych pojazdów w komunikacji miejskiej. Natomiast nie ma jeszcze żadnych decyzji ostatecznych, ciągle jakby jesteśmy tutaj, stanowisko jest jedno, tak, że pani musi się jakby do zapisu regulaminów stosować, a kierowcy przynajmniej powinni otworzyć drzwi, umożliwić pasażerce wejście do pojazdu.
Rozumiem, ale konkluzja jest taka, że bo być może istniał pewien spór i pewna niejasność, czy kierowca, który nie chce dalej jechać, odmawia przewiezienia niepełnosprawnej pasażerki na wózku elektrycznym, ma rację czy nie. I zdaje się, że te właśnie testy miały na celu wykazanie, że bo taka jest konkluzja, że ma rację. Bo wózek raz, że się nie mieści, dwa, że nie można zapiąć pasów bezpieczeństwa, a więc ze względów bezpieczeństwa kierowca może odmówić przewozu takiego wózka z osobą, która na tym wózku znajduje się. Oczywiście inna sprawa to taka, czy kierowca jedzie dalej, czy nie, ale to wydaje mi się, że chodziło tylko o pewne formalności, o sprawdzenie, czy kierowca może odmówić. I konkluzja taka, pani Hanno, możemy to potwierdzić, kierowca może, tak?
Nie ma, to nie jest ostateczna konkluzja i rzeczywiście, tak jak powiedziałam, sprawdzane były różne opcje i możliwości, natomiast nie możemy jako fachowych i ostatecznych testów mówić tutaj o takim szablonowym czy sprawdzeniu wstępnym, czy karton mieści się w jednym z miejsc, czy też nie. W związku z tym myślę, że na takie ostateczne testy i decyzje i dokumenty, które będą potwierdzały to, czy pasażerka może funkcjonować komunikacją miejską, czy nie, trzeba jeszcze czekać. W tej chwili nie ma żadnych dokumentów czy wytycznych, które zabraniałyby tej pasażerce podróżowanie komunikacją miejską.
Pan Marek.
Swoje działania prowadzą zarówno spółki autobusowe i jesteśmy we współpracy z tramwajową, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego i Policja i Urząd Miasta. W związku z tym na pewno będziemy w najbliższym czasie jakby podejmować wspólne działania, żeby to uregulować. Natomiast na konkretne decyzje jeszcze za wcześnie.
Pan Marek do nas zadzwonił, kierowca autobusu. Dzień dobry, panie Marku.
Witam serdecznie. Ja bym chciał się odnieść do pani Kuczyńskiej. Pani Hanno, my jako kierowcy odpowiadamy za to, co się na tych pokładach autobusów dzieje, bo tak nawet w regulaminie jest, że jesteśmy upoważnieni do ewentualnie decydowania, co się dzieje na tym. W związku z powyższym to nie jest wózek, tylko skuter. Mówmy poważnie, to jest skuter. Jest za duży, tej pani nie da rady dopiąć pasem, chyba że ją tak ścisnę, że po prostu ona krzyczy w tym momencie, że jest jej duszno. A ja sobie nie pozwolę na to, że w razie jakiejśkolwiek sytuacji podbramkowej, jak to się mówi, wózek się przewróci, nie daj Bóg, na jakieś dziecko. To dziadostwo waży prawie 200 kilo razem z tą panią. Kto za to wtedy odpowie? Niech pani wytłumaczy na tym. Kto za to wtedy odpowie? I w związku z powyższym wydaje mi się, że Zarząd Dróg powinien chyba raczej szybciej podjąć tą decyzję, a nie czekać. To już się miesiącami przecież ciągnie, tak? Także chciałbym, żeby pani się odniosła do tego faktu, że to jest skuter. Ta pani po prostu może jeździć, bo ona twierdzi, że ona nie będzie jeździć wózkiem napędzany własnymi mięśniami. Ale to są zwykłe wózki elektryczne, które my non-stop zabieramy. Jest chłopak w Dąbiu bezproblemowo. Na rajdzie dziewczyna w wózku elektrycznym bezproblemowo. Tylko ciągle jest z tą panią problem w związku z gabarytem tego pojazdu.
Dziękujemy za telefon, dziękujemy. Pani Hanno, zatem po co były te testy, skoro na razie nie ma żadnej konkluzji? Konkluzja powinna być taka, tak lub nie. Kierowca ma obowiązek zabrać, bądź nie ma takiego obowiązku, więcej nawet. Może po prostu nie pojechać dalej.
No więc do takiej konkluzji dążymy, sprawdzając różne możliwości. Są różne wytyczne i różne służby. Natomiast pamiętajmy, że oprócz pani, o której rozmawiamy, są również inni pasażerowie, którzy się podobnym typem pojazdów czy wózków poruszają w komunikacji miejskiej. W związku z tym musimy to tak wypracować, żeby nikogo nie skrzywdzić przez jedną czasami niesubordynowaną pasażerkę.
No dobrze, ale jeżeli kierowca stwierdzi, że wózek jest no tyle duży, że nie można zapiąć pasów, ma obowiązek ruszyć, czy może nie ruszyć?
Ja przypominam, że oprócz tego, że są zapisy i regulaminów, które każą się pasażerom na wózkach inwalidzkich ustawić tyłem do kierunku jazdy i zapiąć pasy, są również inne wytyczne, które dotyczą przewozu wózków normalnych, czy rowerów, czy rowerzystów. No i kierowcy i motorniczowie oczywiście stosują się do regulaminów, natomiast zdarza się tak, że wpuszczają innych dodatkowych pasażerów, którzy nie ustawiają się dokładnie tak, jak regulaminy tego jakby żądają, tak? I jeździmy komunikacją miejską i funkcjonujemy w niej wszyscy, natomiast czasami te odstępstwa od drobna, od regulaminów są, w związku z tym oczywiście musimy się ich trzymać, natomiast nie zawsze jest to możliwe. Na razie jeszcze nie ma konkretnych decyzji, które zakazują tej pasażerki brania do komunikacji miejskiej, natomiast oczywiście kierowcy czy motorniczowie podejmują różne decyzje.
Pani Hanno, zatelefonował do nas prezes spółki Spadombie. Dzień dobry, witam na antenie.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Jakie są pana spostrzeżenia na ten temat? Co może pan powiedzieć?
Kierowcy SPA Dąbie, wszyscy, którzy pracują w naszej spółce, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. W regulaminie wyraźnie napisane jest, że regulamin odnosi się do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich i również wózkach inwalidzkich z napędem elektrycznym. I wszyscy kierowcy takich pasażerów zobowiązani są przewozić. Problem powstaje w sytuacji, kiedy nie jest to wózek inwalidzki, natomiast skuter inwalidzki. I wtedy, kiedy pojazd ten z różnych względów nie mieści się w pojeździe, bądź też osoba nim poruszająca się nie chce stosować się do przepisów regulaminu, bądź wskazówek kierowców. I tylko wtedy dochodzi do problemu. Chcę zwrócić Państwa uwagę na jeden niepodlegający żadnej dyskusji fakt.
Tak.
Nie ma żadnego problemu z żadną osobą niepełnosprawną na wózkach inwalidzkich, czy to poruszanych siłą mięśni, czy to elektrycznych. Problem jest tylko i wyłącznie dotyczący jednej osoby.
Panie prezesie, dlaczego problem dotyczy tej jednej osoby? Czy chodzi o gabaryty wózka i te gabaryty przekraczają w ogóle jakiekolwiek...
Dotyczy to prawdopodobnie gabarytów tego pojazdu, tego skutera, jak również sposobu zachowania się tej ściśle określonej pani. I kierowcy wtedy, kiedy ta pani będzie stosowała się do przepisów i kiedy będzie ewentualnie możliwość zabrania jej, być może będą ją zabierać. Natomiast w sytuacjach, w których ona nie będzie chciała spełnić wymogów określonych w regulaminie, kierowca nie jest w stanie tej pani przewieźć. Powiem więcej, są stosowne przepisy, które regulują wielkość przestrzeni dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, w autobusach. Jest to określone w regulaminie 107 EKG ONZ, tak? I tam są te przestrzenie pełni określone. Maksymalna wymiary dla wózka inwalidzkiego to jest 1300 mm, tak? I takie parametry posiadają autobusy. Ja mogę w tej chwili powiedzieć wprost. W autobusach z dwóch ostatnich dostaw do SPA Dąbie, to jest z roku 2017-2018, większy wózek inwalidzki, aniżeli 1300 mm się nie zmieści, a pojazdy te posiadają w pełni aktualne badania homologacyjne na moment ich zakupu. Także naprawdę nie jest to problem po stronie kierowców, po stronie spółki. My wozimy wszystkich i będziemy wozić wszystkich na wózkach inwalidzkich poruszanych siłą mięśni, jak również elektrycznych, które odpowiadają parametrom wózków inwalidzkich, jak również osobom, które stosują się do przepisów.
Panie prezesie, czyli konkluzja jest taka dotycząca tej sytuacji, tych sytuacji właściwie, bo ich jest więcej. Kierowcy nie mają, możemy tak to skonkludować jednym zdaniem. Kierowcy szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie nie mają obowiązku ruszać, jeżeli stwierdzą, że ten skuter nie odpowiada tym gabarytom, nie jest to wózek inwalidzki, nie da się zabezpieczyć bezpieczeństwa po prostu przewożenia tego pojazdu.
Kierowca odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich pasażerów, tak, którzy znajdują się w autobusie. I musi dbać o to. Nie może dokonywać przewozu żadnych osób, które mogą zagrozić przewozowi czy bezpieczeństwu innych osób znajdujących się w autobusie. Jeżeli te osoby w domniemaniu zagrażające nie chcą stosować się do przepisów regulaminu i warunków bezpieczeństwa.
Prezes spółki Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe Dąbie. Dziękuję za rozmowę bardzo. Dziękuję za ten telefon. Niespodziewany trochę. Jeszcze pan Krzysztof do nas zatelefonował w sprawie trasy do Świnoujścia, tak? Panie Krzysztofie, halo?
Tak, zgadza się. Dzień dobry. Witam. Jakiś czas temu pojawiła się informacja, że będą przesunięte terminy oddania tej drogi. Około chyba 2 miesiące. I w ślad za tą informacją pojawiło się pytanie, czy będą naliczane kary umowne. Mhm. Okazało się, że nieprzewidziane zostały kary umowne w tak ogromnej inwestycji. Nie wiem, kto tego nie dopilnował. Czy ktokolwiek poniesie jakiekolwiek konsekwencje, czy zostaną wyciągnięte jakieś wnioski z tego. No bo to jest przecież niemożliwe, żeby przy czymś takim nie było kar umownych i bezkarny wykonawca może sobie przesuwać ile chce.
Panie Krzysztofie, w tej sprawie będziemy rozmawiali dzisiaj, jeżeli uda się, z panem Mateuszem Grzeszczukiem z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Powiemy o planowanym otwarciu drugiej...
Wejdę w słowo.
Tak, panie Krzysztofie, wiem, że były planowane 15 czerwca pierwszy termin, później przełom lipca i sierpnia. Teraz mówiliśmy w tamtym tygodniu o weekendzie, który minął. Teraz jest mowa o następnym weekendzie, czyli tym nadchodzącym, 11 i 12 sierpnia. Proszę poczekać, będzie rozmowa z panem Mateuszem Grzeszczukiem na ten temat. Jeżeli chodzi o karę umowne... Tak, słucham.
Miasto rozważa wniesienie sprawy do sądu. Jak może rozważać? Przecież to jest obowiązek. Jak może rozważać, czy wnieść sprawę do sądu o odszkodowanie za przesunięcie terminu?
Panie Krzysztofie, zapytamy o to, o zapisy umowy i o tym także była mowa w czasie reakcji. Nie przewidywały kar umownych za udostępnienie dwóch jezdni po dwa pasy w tym właśnie terminie 15 czerwca, bo taki był, o ile dobrze sobie przypominam, pierwszy termin. Nie przewidywały, dlatego że to nie miało związku z wypełnieniem jakichś zapisów kontraktu. No po prostu to było udostępnienie w trakcie budowy, udostępnienie czy odpowiedniej szerokości tych jezdni w dwóch kierunkach na tym remontowanym odcinku.
No, ale
i tyle.
To było jakieś zobowiązanie przecież.
Było zobowiązanie, ale właśnie nie obwarowane karami umownymi i co wyszło z tego, to nie obserwujemy. Panie Krzysztofie, dziękuję za telefon. Jeszcze jest z nami pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Zmienimy temat. Tramwaje niskopodłogowe, a właściwie ich brak w kierunku Arkonki.
Zawsze się wybierałem z żoną, mam żonę w ogóle na wózku, na Arkonkę, jechałem 53, no i tam zawsze przepisałem na Zawadzkiego i mógłbym zejść na dół. Teraz jest remont, również jadłem 53, dojechałem do linii lubelskiej, poszedłem na przysanych jedynki, dziewiątki, niestety musiałem się poddać, bo nie ma tramwaj niskopodłogowych w stronę Głębokiego. Proszę sprawdzić, jedynkę, dziewiątkę w stronę Głębokiego, ile jeździ tramwaj niskopodłogowych. Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dziękujemy za ten telefon. Pani Hanno, rzeczywiście brakuje tam niskopodłogowych pojazdów, jedynka, dziewiątka na Głębokie? Halo? Pani Hanna się rozłączyła. Powiem tylko, że rzeczywiście tak, brakuje tych tramwajów. Przed programem z panią Hanną na ten temat rozmawiałem, pytałem, czy można byłoby jakoś to załatwić, te braki uzupełnić. Dużo ludzi jeździ na Arkonkę, tak jak słyszeliśmy, na wózkach inwalidzkich również, no ale nie da się. Generalnie brakuje tego rodzaju taboru, a na wielu liniach są potrzeby takich tramwajów niskopodłogowych. Czas reakcji 510-37-36, numer do studia z trzema dwójkami czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl, adres mailowy. Pani Monika Ferenc-Perlińska, Państwowa Inspekcja Pracy jest z nami. Dzień dobry, pani Moniko, witam w czasie
reakcji.
Dzień
dobry wszystkim.
Trochę powietrze się zrobiło chłodniejsze. 24, dzisiaj 25, no nie ma tragedii, prawda? Ale zbliżają się upały kolejne. Oglądałem prognozy na nadchodzące dni. Będzie powyżej 30 stopni. Zobaczymy, czy się sprawdzą. Telefon otrzymaliśmy, ale nie tylko telefon, maile także w sprawie upałów w pracy. Proszę posłuchać pani Moniko.
Witam serdecznie. Bardzo bym chciał za pośrednictwem Radia Szczecin dowiedzieć się, czy jest jakiś przepis, ustawa dokładnie określające w związku z panującymi u nas ostatnio upałami, od jakiej temperatury nie trzeba albo można pracownikowi skrócić czas pracy albo odwołać pracę, jaka temperatura musi być na zewnątrz, a jaka w środku w pomieszczeniu.
Pani Moniko, proszę zapamiętać to pytanie, a to było pytanie, a tutaj jest opis sytuacji. Proszę sprawdzić, w jakich warunkach musimy pracować. Temperatura powyżej 32 stopni i żadnej klimatyzacji i wentylacji, a pracujemy 12 godzin dziennie. To jest Pepko przy ulicy Bandurskiego. Nie wiem, czy... Kolejny mail. Nie wiem, czy to jest sprawa nadająca się do audycji i reakcji, ale mi po prostu szkoda kobiet pracujących w takich warunkach. Jakiś czas temu byłam w sklepie Pepko przy Bandurskiego i jako klientka jak najszybciej stamtąd uciekłam. Przecież w tym sklepie skwar jest chyba bardziej odczuwalny niż na zewnątrz. I tak dalej, i tak dalej. Generalnie za gorąco w Pepko. Być może ta sytuacja dotyczy również innych punktów handlowych, a może także innych miejsc pracy w zamkniętych pomieszczeniach. To teraz wracamy do tego pytania naszego słuchacza. I przy jakiej temperaturze wchodzimy do pracy, zasiadamy przy kasie albo przy biurku, wyciągamy termometr, na termometrze 32 stopnie, mówimy do pracodawcy, idę do domu. Możemy tak zrobić, czy nie?
Troszeczkę nie, z tego względu, że muszę Państwu przekazać, a większość niestety rozczarować, że obowiązujące przepisy nie określają maksymalnej temperatury w pomieszczeniu pracy. Jedynie ogólne przepisy BHP wskazują tą temperaturę minimalną, a w dobie dzisiejszych upałów oczywiście te wartości wyższe nas interesują. Jedynym obowiązkiem pracodawcy przy spełnieniu określonych warunków, czyli w temperaturze powyżej 25 stopni, temperaturze otoczenia na otwartej przestrzeni, a w pomieszczeniach pracy biurowych, czy też na takich stanowiskach jak w sklepie tutaj Pepko, temperatura, gdy przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca jest zobowiązany zapewnić w zaspokajającej ilości tutaj nieodpłatnie zimne napoje. I niestety na tym się kończy, tak, tutaj obowiązki pracodawcy. Jeśli chodzi o skrócenie norm czasu pracy, oczywiście taka możliwość również istnieje, jednakże jest to dobra wola jak gdyby pracodawcy i to skracanie tych norm czasu pracy nie może powodować obniżenia należnego pracownikom wynagrodzenia.
Czyli przypomnijmy, 25 na zewnątrz, 28 w pomieszczeniu, tak?
Tak, 28.
Takie są normy. I powyżej tych temperatur musi mieć pracownik dostęp do wody
w ilości nieokreślonej, tak, zaspokajającej. Tak, potrzeby pracujących na całą zmianę roboczą.
Jeszcze jakieś inne może udogodnienia?
No, udogodnienia to każdy by chciał mieć klimatyzację, jednakże wiem, że no nie wszyscy mają.
Mówimy o obowiązkach zapisanych w prawie.
Tak, to nie. To tutaj jest jedynie ten obowiązek ograniczony do tej nieodpłatnej wody. Tak.
Wentylatory jakieś, tak?
Wentylatory, klimatyzatory, a także no oczywiście, żeby okna bądź świetliki posiadały rolety, czy też żaluzje, tak? Aby ograniczały
dostęp. Ale to jest w obowiązkach, czy to są takie zalecenia?
Powinny być. Powinny, czyli generalnie tak, jeżeli ten dostęp tego słońca jest zbyt tutaj mocny,
uciążliwy,
przepisy
tak.
Mówią, tak. Tutaj przepisy mówią, że takie okna i świetliki powinny być chronione przed zbyt dużym nasłonecznieniem.
Czy również wentylator jest w obowiązkach pracodawcy powyżej 28 stopni Celsjusza w pomieszczeniu zamkniętym?
Powinien być, ale obowiązku takiego nie mam.
A zatem obowiązkowa jest woda i jakaś zasłona na okno, jeżeli słońce wpada
tak,
no do środka i podgrzewa.
Oczywiście
tak?
Trzeba mieć jak gdyby skutki, tak, tutaj tej temperatury, jeżeli nie czujemy się komfortowo, a większość z nas nie czuje się komfortowo w takiej pracy, to oczywiście jesteśmy mniej efektywni, uciążliwi, a nawet taka temperatura może wpływać niekorzystnie na nasze zdrowie, tak? I tutaj pracodawca musi mieć w perspektywie możliwość odwodnienia takiego pracownika, czy też wyczerpania cieplnego, bądź też udaru cieplnego i musi rozważyć te skutki tutaj potencjalne, niebezpieczne.
Bo dodajmy, tak? Że pracodawca odpowiada wtedy, jeżeli pracownikowi coś stanie się pod wpływem wysokiej temperatury i zostanie to udowodnione,
no tak,
to wtedy tutaj są konsekwencje. Zatem nawet jeżeli nie ma określonych przepisów takich jasnych co do zastosowania wentylatora czy klimatyzacji, klimatyzacji, to lepiej jednak się ustrzec, czy też wystrzegać tego rodzaju konsekwencji i jednak takie urządzenia zagwarantować. Zatem 25 stopni powyżej tej temperatury obowiązkowa woda, 25 stopni na zewnątrz, 28 w pomieszczeniu zamkniętym. Nie ma górnej granicy, czyli teoretycznie możemy pracować nawet w temperaturze 60 stopni w pomieszczeniu zamkniętym.
Oczywiście, to jest hipotetycznie, podejrzewam, że
nikt z nas... W pojazdach niektórych, tramwajach, autobusach, samochodach osobowych bywa różnie. Czytaliśmy tutaj, że w niektórych tramwajach motorniczy są zamknięci w takich oczywiście pomieszczeniach dla motorniczych i klimatyzacja zepsuta. To było na naszej antenie.
To prosimy jak gdyby o sygnały tutaj do nas i na takie sygnały będziemy reagować.
Państwowa Inspekcja Pracy poleca się. Monika Ferenc-Perlińska była naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. Wrócimy jeszcze na chwilę do zawodów kurierów. Zawody kurierów odbyły się w miniony weekend w naszym mieście i telefon.
Mam przyjemność codziennie jeździć po drogach naszego pięknego miasta i zauważyłem w ten weekend taką sytuację, mianowicie odbyły się w Szczecinie mistrzostwa kurierów rowerowych, czy coś w tym stylu. To, co widziałem w weekend, łamanie przepisów było na każdym możliwym skrzyżowaniu, na każdym możliwym rondzie. Zachowywali się tak, jakby jeździli po jakimś tylko i wyłącznie wyznaczonym dla nich terenie. Mieli totalnie w nosie wszystkie możliwe samochody, jeździli pod prąd. Kilka było takich sytuacji, że musiałem się mocno pilnować, bo bym potrącił taką osobę. A potem byłoby wielkie gadanie, jak to kierowcy mają w nosie i nie przestrzegają przepisów drogowych, zawsze stawiają gdzieś tam na marginesie świat rowerowy.
To jest taki niekończący się konflikt między kierowcami samochodów a rowerzystami. Nie będziemy teraz o tym mówili. Pani Irena Kornicz, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie jest z nami. Dzień dobry, pani Ireno.
Dzień dobry panu, dzień
oczywiście
dobry państwu.
Takim tytułem jednego komentarza, jednego zdania komentarza na ten temat jest to, że ci rowerzyści, nawet jeżeli są organizowane jakieś specjalne zawody, jakieś specjalne eventy w naszym mieście, to i tak, kiedy poruszają się po ulicach, są zobowiązani do tego, aby trzymać się zasad ruchu drogowego, prawda? I policja jest od tego, żeby to egzekwować. Zupełnie inny temat. Nie wiem, pisze nasza słuchaczka. Nie wiem, do kogo mam już zgłosić. Policja jest bezradna. Chodzi o sytuację. Osiedle Bukowe. Z jednej strony park klęskowo, z drugiej plac zabaw. Idealne miejsce dla rodzin. Na trzecim piętrze mieszka lokatorka, która umila czas sąsiadom. Całonocne, mocno zakrapiane imprezy, hałasy, wrzaski, krzyki, ciągłe przekleństwa. Po wypiciu sąsiadka w godzinach od 22 do 4 w nocy wychodzi na klatkę i tu robi awanturę, przeszkadzając całej klatce spać. Ostatnio sąsiadka przesiaduje całe dnie na balkonie, wyzywając spokojnie siedzących na placu zabaw ludzi, przechodzących chodnikiem dzieci. Policja jest bezradna. Przyjeżdża, na chwilę krzyki milkną, po czym wszystko wraca do normy. Z tego co wiemy, kontroli okresowych z gazowni nie wpuszcza, tylko czekać na nieszczęście. Moje pytanie, co zrobić z taką sąsiadką? Czy ktoś się zainteresuje sprawą, zanim będzie za późno, pani Ireno?
Bardzo przykro mi jest, że mieszkanka naszego miasta mówi, że policja jest bezradna, dlatego że za każdym razem, kiedy jesteśmy wzywani, reagujemy na daną sytuację. Proszę pamiętać, że jeżeli jest zgłoszenie zakłócenia ciszy nocnej, a osoba, która wzywa policję, nie chce świadczyć w sądzie, wówczas, kiedy policjanci przyjeżdżają na miejsce i nie zastaną takiego stanu rzeczy, czyli jest spokojnie w tym mieszkaniu, mogą tylko i wyłącznie pozostać na pouczeniu tej osoby i przywołaniu ją do zachowania zgodnego z prawem. Jeżeli jest osoba, a w takim przypadku były 3 takie zgłoszenia do nas, gdzie osoby chciały świadczyć w sądzie i były w tej sprawie prowadzone postępowania o wykroczenie. Z tego co wiem, 2 sprawy trafiły już do sądu. Jedna zakończyła się karą grzywny dla pani, która zakłócała ciszę nocną. Takie nasze interwencje, tak jak powiedziałam, są na bieżąco realizowane. W momencie, kiedy przyjeżdżamy, zastajemy sytuację, że jest głośno, wówczas każemy tą panią mandatami karnymi. Jeżeli nie mamy osoby zgłaszającej, no to kończy się tylko na pouczeniu, jeżeli w mieszkaniu jest cicho. Wiem, że w tej sprawie sporządzone też były notatki, które właśnie zakończyły się tymi sprawami w sądzie. Oprócz tego dzielnicowy jest w stałym kontakcie tutaj zarówno z mieszkanką tego mieszkania, o którym państwo mówicie, jak również z ze spółdzielnią, której podlega to mieszkanie, gdzie ta pani mieszka. Tak, oraz z właścicielem tego mieszkania, bo tak naprawdę ta pani, która zakłóca ciszę nocną, nie jest właścicielem tego mieszkania. Chcę dodać również, że dzielnicowy na podstawie zebranej przez siebie wiedzy skierował już 3 wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opisującą sytuację, która miała miejsce w tym mieszkaniu. Więc nie mogę się zgodzić, że policja jest bezradna i nic z tej sytuacji nie robi, bo tak jak powiedziałam, reagujemy na każdy sygnał od mieszkańców.
Jedziemy powiedziała pani, pani Ireno, przepraszam, że przerywam. Jeżeli policjanci przyjeżdżają na miejsce, tak, podchodzą do drzwi, jest cicho, to nie ma podstaw do tego, żeby cokolwiek zrobić? A zeznania innych lokatorów, którzy zgadzają się na to, żeby świadczyć w sądzie, podają swoje dane oczywiście do tego potrzebne, nie mają żadnego znaczenia? Policja przyjeżdża, jest cicho, odjeżdża, nic się nie dzieje?
Tak jak powiedziałam, jeżeli policjanci na miejscu nie zastaną sytuacji, że jest głośno, a osoby bardzo często nie chcą podawać swoich danych, wówczas nie możemy prowadzić postępowania o wykroczenie, dlatego że artykuł 51 mówi o tym, że żeby złożyć wniosek do sądu, musi być osoba poszkodowana, czyli ta osoba, która zgłasza interwencję na policję,
musi podać swoje dane. Dobrze.
Musi podać swoje dane i muszą z nią być.
Ale takie osoby były, bo jak pani powiedziała, dwie sprawy są już skierowane do sądu.
W 3 przypadkach takie osoby były, które podały z imienia, nazwiska swoje dane i chciały uczestniczyć w tym postępowaniu. Dlatego też te sprawy zostały skierowane do sądu. Tak jak powiedziałam, 2 trafiły już do sądu. Jedna zakończyła
jaki
się
efekt?
Karą grzywny.
Karą grzywny.
Jedna, tak, karą grzywny w wysokości 500 zł. Na to, jaka kara zostanie tutaj przez sąd, jaka decyzja zostanie przez sąd podjęta. Oczywiście my nie mamy na to wpływu. Wysyłamy całą dokumentację łącznie z zeznaniami tej osoby, która składa zawiadomienie
przy powtórnym,
i wówczas sąd decyduje, co dalej.
Przy powtórnej sprawie, identycznej sprawie w sądzie, czy, nie wiem, pytam, czy ta kara zostanie podniesiona z racji tego, że powtarza się tego rodzaju incydent?
To nie jest absolutnie pytanie do mnie, tylko do sądu,
może pani
dlatego, że to
wie,
sąd,
ja
sąd każdą sprawę indywidualnie rozpatruje i nie potrafię powiedzieć, czy
zatem
ma wgląd na to,
na koniec możemy
że jest
zaapelować
kilka...
o to, żeby państwo, których dotyczy ta cała sytuacja, zgłaszając na policję, także zgadzali się na podanie swoich danych, bo inaczej właściwie policja nic nie może zrobić. Dane są niezbędne, żeby później ewentualnie móc uczestniczyć w postępowaniu przed sądem jako świadek, no i doprowadzić do ukarania takiego uciążliwego lokatora. Pani Irena Kornicz, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
I do usłyszenia. Pani Joanna Wojtek, Straż Miejska. Już niewiele czasu, pani Joanno. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Witam serdecznie. Przenosimy się na ulicę Santocką. Mieszkam w Szczecinie przy ulicy Santockiej 13G. Do tej pory sądziłem, że szczecińska spółdzielnia mieszkaniowa dba o wygląd osiedla, ale od 3 tygodni pod moim blokiem zalega gigantyczna sterta odpadów po remoncie mieszkania. Była już policja i straż miejska i nic. Spółdzielnia tłumaczy, że wywiezienie tego leży w gestii osoby, która robi remont. W takim razie czekam, aż ktoś wrzuci tam niedopałek papierosa. Proszę o pomoc i z góry dziękuję. Pozdrawiam. I zdjęcie także, które być może zamieścimy na naszej stronie. Rzeczywiście Straż Miejska jest bezradna?
Nie. Nie, my znamy tą sprawę i tą sprawę prowadzimy. Trochę inaczej jest niż wynika tutaj z maila, którego państwo otrzymaliście. No, obserwator siłą rzeczy nie posiada takiej wiedzy jak służba, która prowadzi postępowanie. Tam jest przejęcie mieszkania, zbycie mieszkania na rzecz innego właściciela, typowy remont, składowane gabaryty w miejscu. O dziwo, ale jest to miejsce wyznaczone. Tam na tym zdjęciu jest taka czerwona tablica wskazująca, że w tym miejscu są składowane gabaryty.
Ale to taka ogólna informacja, pani Joanno, ponieważ takich miejsc na gabaryty jest są wszędzie właściwie, gdzie są te
parawany
śmietnikowe.
Tak.
No i wiemy,
zarządca...
co dzieje się w takich miejscach. Czy to jest tak, tak, że wystarczy umieścić tabliczkę gabaryty i właściwie może tam być pobojowisko kompletne i bałagan i tak dalej? To jest możliwe? To taka tabliczka wszystko usprawiedliwia?
Nie, jest to miejsce wskazane, gdzie można składować gabaryty. Zwykle zarządca informuje swoich lokatorów, mieszkańców i bardzo prosi, żeby te gabaryty były składowane dzień, dwa przed planowanym terminem wywozu.
Ale wiemy, jak
niestety
to bywa.
Lokatorzy nie zawsze się do tego stosują, bo ktoś jak robi remont, no to siłą rzeczy chce się tego pozbyć, żeby zrobić miejsce na ten remont. W tej chwili ustalenia są takie, że to nieprawda, że Szczecińska Spółdzielnia Mieszkaniowa umywa ręce i mówi, to nie jest mój problem. Wzięli to na siebie i obiecano nam, że będzie to uprzątnięte i to właśnie zarządca terenu ma tego dokonać. W czwartek będzie kolejna
to dodajmy, wizyta że to jest, miejskiej. Dodajmy, że to leży po prostu po jego stronie. To jest obowiązek zarządcy terenu.
Zarządcy, tutaj nie robi, jak najbardziej.
Nie robi żadnej łaski, a Straż Miejska ma obowiązek zarządcy do tego nakłonić. Dobrze, zatem macie obiecane, tak. Że teren zostanie uprzątnięty po waszej interwencji. Co tak. Będzie, jeżeli to się nie stanie? Będzie kontrola Straży Miejskiej, przyjadą i zobaczą dalej bałagan?
Zapewne zawsze jest rekontrola. Sprawdzamy, jak zostało wykonane nasze polecenie. Tak. Rekontrola, to się tak ładnie nazywa, tak?
I no przyjadą i powiedzą, no znowu bałagan.
Do naszych zaleceń, nie. W takim przypadku musimy już zastosować nieco bardziej radykalne środki, czyli mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo tutaj ze Spółdzielnią Szczecińską nam się współpracuje dobrze i nie trzeba będzie wyciągać...
Ale jakby co, to...
Jakby co, to mamy możliwości takie, żeby zastosować środek karny.
A jaki?
W postaci postępowania mandatowego mandat możemy nałożyć w stosownej wysokości. Za nieuprzątnięcie, zaśmiecenie może być nawet i do 500 zł.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Pani Joanna Wojtach ze Straży Miejskiej.
Dziękuję.
Dziękuję i do usłyszenia. Jeszcze na koniec o Dąbiu, to także do Straży Miejskiej, ale to może w następnych programach. Posłuchajmy telefonu.
Jestem mieszkanką Szczecina. Często w Dąbiu, na krzyżówce, jest tam stragan warzywny, który zajmuje większą połowę szerokości chodnika. Okropnie to wygląda, gdzie ludzie muszą omijać parasole dwa brudne. Pan, który sprzedaje, no też z piwkiem nieraz w ręku. Dziękuję.
Dziękujemy. Na dzisiaj to wszystko. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.